Bracia i siostry, pozwólcie, że opowiem wam historię. Jest to historia prawdziwa, która wydarzyła się w naszych dniach, w tych dniach, w których żyjemy. A kiedy przypatruję się tej historii, to przypomina mi się historia biblijna, którą Pan Jezus Chrystus opowiadał, a pewnie wszyscy znamy, o gospodarzu czy królu, który wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu, wielu swoich poddanych. Pamiętacie ten fragment Bożego Słowa? Otóż w tych dniach pewien gospodarz postanowił również urządzić wielką ucztę, aby zaprosić swoich sąsiadów, aby zaprosić swoich bliskich, swoich krewnych, aby zaprosić nawet ludzi zupełnie jemu nieznajomych, by mogli przyjść i skorzystać z tej uczty, którą zamierzał wydać. Gospodarz myślał o tej uczcie, jak będzie przebiegać. Nie mógł spać, rozmyślał o tym, o wszystkich szczegółach. Chciał, żeby ta uczta była jak najpiękniejsza, jak najdorodniejsza, aby ci, którzy przyjdą na tą ucztę, aby mogli rzeczywiście poczuć tą bliskość i radość i miłość tego, który chciał coś dla innych zrobić. Kiedy zbliżał się termin tej uczty, zaprosił 15 kucharzy. Rozpisał im na kartkach całe menu, kto będzie główne danie szykował, kto będzie piekł ciasta, kto będzie przygotował desery. Dokładnie poinstruował ich, co mają robić. A oni, kiedy wrócili do swoich domów, zajrzeli do swoich księg kucharskich, aby wszystko uczynić tak, jak w receptach jest napisane, żeby nie było żadnej pomyłki, żeby potrawy były piękne, żeby potrawy były smaczne. Gospodarz dbał też o to, aby powiadomić jak największą ilość ludzi, a więc porozwieszał plakaty w mieście. Przez internet dał ogłoszenia, a do niektórych nawet postanowił zatelefonować i powiedzieć, i przypomnieć. Jest uczta, przyjdźcie na tą ucztę. I nadszedł dzień uczty i gospodarz był zawiedziony. Niewielu z tej uczty skorzystało. Jak byś się czuł, bracie i siostro, gdybyś był na miejscu gospodarza? Starałeś się, zabiegałeś, a niewielu skorzystało, ba, wielu zignorowało. Wielu jakby zlekceważyło zaproszenie. Nie było to dla nich ważne i nie wstawili się na uczcie tej, którą gospodarz przygotował. Jak byś się czuł w roli takiego człowieka? Co byś powiedział? Chyba trochę bardziej rozumiem Chrystusa, który opowiadał tą historię, który przytoczył tą historię o właśnie podobnym wydarzeniu, jako że muszę wam powiedzieć, bracia i siostry, tak czułem się w czwartek. Tak poczułem się w czwartek. Wszystko przygotowane. Stoły zastawione. Kucharze starali się jak mogli. Każdy w domach swoich się przygotowywał. W kościele się przygotowywali. Stoły zastawione obfitościami, natomiast niektórzy, a może powiedzieć trzeba wielu, zlekceważyło, odrzuciło tą propozycję i pozostało w swoich domach. Mówię to nie dlatego, że ja czuję się urażony, bracia i siostry, choć faktycznie sporo pracy kosztował mnie ten wieczór. Ale pomyślałem sobie to, że ktoś z ludzi jest lekceważony. To jeszcze nie jest tragedia. Tragedią jest wtedy, kiedy lekceważymy zaproszenie samego Pana, który co niedzielę zaprasza nas na swoją ucztę, który co niedzielę zaprasza nas do swego stołu, który co niedzielę nawołuje, pokutujcie, nawróćcie się, dajcie się ochrzcić. Będziecie na mojej uczcie wiecznie się cieszyć. Natomiast niektórzy lekceważą, odwracają się i nie chcą, pomimo tego, że dociera do ich uszu zaproszenie Boże, nie chcą pojednać się swoim Bogiem. I to będzie straszny dzień. Wtedy, tak jak Chrystus powiada w Ewangelii, nikt z zaproszonych, który nie przyszedł na wieczerzę, nie skorzysta z mojej wieczerzy. Nikt. Idźcie na opłotki, przymuście ludzi, którzy być może nie czują się godni, aby wejść do Królestwa Bożego, i takich zaproście, aby dom mój był zapełniony. Wierzę, że Bóg zapełni swój dom. Ale czy będziesz na tej uczcie? Czy przyjąłeś Boże zaproszenie? Chciałbym dzisiaj na ten temat porozmawiać. Na temat odrzucenia Bożego zaproszenia. A przecież no, jest to takie istotne, takie ważne, abyśmy nigdy nie zlekceważyli Bożego głosu. Dzisiejsze wystąpienie zatytułowałem Śmierć i co dalej? Bo śmierć jest tą granicą, kiedy wszystko i ostatecznie zadecyduje się w życiu człowieka. Śmierć i co dalej? Za nami listopadowe święta. Jakoś je przeżyliśmy. Tysiące ludzi na cmentarzach, na grobach swoich bliskich, znajomych. Ba, handlowcy zacierali ręce, bo dobry biznes uknuli. Miliony zliczy i świec poszło, zostało wykupionych. Groby przystrojone świeżymi kwiatami. Ludzie modlący się w ciszy i skupieniu za zmarłymi. I tak jak pisałem w naszym miesięczniku, dla nas, ewangelicznie ludzi wierzących, ta tradycja jest zupełnie obca. Może nie tyle jej forma, co treść i znaczenie, jakie się do niej przywiązuje. Skąd wzięła się taka tradycja 1 listopada, czy też 2 później listopada? Skąd wzięła się taka tradycja? Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w kościele rzymskokatolickim w X wieku niejaki święty Odilion, opat z Kluny, który jako przeciwwagę dla pogańskiego obrządku czczenia zmarłych wyznaczył 2 listopada dzień, którym należy modlić się za dusze zmarłych. Stąd też nazwa zaduszki. W XIII wieku ten zwyczaj, ta tradycja rozpowszechniła się na cały Kościół katolicki. I tego dnia ludzie wspominają wszystkich tych, którzy odeszli z tego świata i modlą się za wszystkich zmarłych, których dusze według ich wiary przebywają teraz w czyśćcu. Otóż zapalona świeca, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ten znicz ma symbolizować światło, jakie przynosimy na groby, aby przyświecało zmarłym. W ten sposób pokazywano też drogę do domu duszom, które się gdzieś zagubiły. Tradycja zapalania światła, które ma przyświecić zmarłym, wywodzi się jednak, i tu musimy to mocno podkreślić, z pogańskiego obrzędu dziadów. Mickiewicz pisał o dziadach, prawda? Wtedy nie palono tylko świec, ale rozpalano ogromne ogniska, palono je na cmentarzach, a także na rozstajach dróg, tak by błądzące dusze znalazły swoją drogę do domu. Na grobach również stawiano pokarmy, po to, by mieli się posilić, czym zmarli, a ten palony ogień miał odstraszać wszystkie zjawy i upiory, a także wskazywać zmarłym drogę do domów w następne zaświaty. I wierzono także, że w tym dniu schodzą się te dusze na miejsce, gdzie rozpalane są ogniska, aby przy tym płonącym ogniu się ogrzać. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń Światło nieś tam, gdzie ciemność trwa. Bodajże to jest ulubiona pieśń naszego brata Andrzeja Ostrowskiego. On często ją śpiewa, przynajmniej jak prowadzi nabożeństwo, to często ją podaje. Tak? Ale mam pytanie. Czy ewangeliczni chrześcijanie powinni nieść światło tam, gdzie ciemność trwa? Tam, gdzie panuje śmierć i nie ma życia? Czy faktycznie chrześcijanie ewangeliści powinni zapalać światła umarłym, by wskazywać zbłąkanym duszą drogę do wieczności? Co myślicie, bracia i siostry? A ja mówię tak, bez wątpienia tak, powinni tak robić. Nie jesteście zdziwieni, że tak powiedziałem? Powinniśmy tak robić. Faktycznie potrzebujemy światła, by nie błądzić, by się nie potykać, by iść właściwą drogą. Jednak nie o cmentarnych zniczach tutaj mówię. Nie o cmentarnych zniczach. Obserwuję to na wielu pogrzebach, które czasem też prowadzę, ale zaraz po uroczystości pogrzebowej ludzie szybko zapalają znicze. To jest najważniejsza czynność, jaką mogą zrobić i absolutnie konieczna, bo przecież światło ma oświecać zmarłemu drogę do wieczności. Chciałbym, abyśmy to usłyszeli i powiedzieli to wyraźnie. Ludziom, którzy odeszli z tego świata, nie pomogą. Nie pomogą ani nasze modlitwy, ani nasze świeczki. Światło potrzebne jest nam, żywym, tym, których szatan trzyma w ciemnościach grzechu, bo kto wchodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie, jak mówi Boże Słowo. Tym światłem jest Jezus Chrystus. To jest Jego Słowo. On powiedział, ja jestem światłością świata. Jeśli potrzebujemy jakiekolwiek światła, właśnie tam, gdzie panuje ciemność, tam, gdzie panuje grzech, tam potrzebujemy Chrystusa. A Słowo Boże powiada, Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moją i światłością, ścieżką moim. Potrzebujemy więc światła Bożego, by nie błądzić w ciemności. Tak wiele osób dzisiaj żyjących błądzi w ciemności. A co mówi Pismo o śmierci człowieka? O jego losie, o wiecznym przeznaczeniu? Dokąd zmierzamy, bracia i siostry? To jest ważne pytanie. Dokąd zmierzamy? Chyba każdy, kto żyje z nas trochę dłużej na tym świecie niż 40 lat, może wcześniej na tym się nie zastanawiamy, ale jak już 40 przekroczymy, na pewno każdy się nad tym zastanawia i każdy może stwierdzić, że życie na ziemi szybko przemija. Szybko przemija. Kiedy patrzymy na nasze życie, ono naprawdę szybko przemija. Porozmawiajcie z bratem Bryćką, czy wydaje mu się, że długo żyje. On czuje się jeszcze młody. Szybko ten czas przemija. Tak jak śpiewamy w pieśni, zresztą brat Bryćko ją przetłumaczył z języka rosyjskiego, śpiewaliśmy ją w czwartek, mówiliśmy o historii tej pieśni, bardzo ciekawa historia, nie chcę dzisiaj powtarzać się, ale śpiewaliśmy tą pieśń i dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń z szybkością wiatru czas przemija, tak przeszło już tysiące lat i przejdzie nasze pokolenie przykładem przeszłych życia lat. Jedna z następnych zwrotek powiada, tak, wieczność mgnie dzień tego świata, nie pozostanie nawet cień i życie prędko tak ulata i przyjdzie nasz ostatni dzień. Z całą pewnością ten dzień przyjdzie na każdego z nas. Bez względu na to, czy to stanie się za kilka, czy też kilkanaście lat, kto wie. Czy też może już jutro przyjdzie nam pożegnać się z tą ziemią? Przecież życie nie od nas zależy. Nie od nas to zależy, jak długo będziemy żyć, a nasze życie ma swój początek, a jeśli ma swój początek, to będzie musiało mieć swój koniec. Biblia bowiem powiada, że ziemia, na której żyjemy, i my, jeśli żyjemy na ziemi, to żyjemy lat 70, a kto dłużej 80. I ta ziemia w dodatku nie jest jeszcze naszą ojczyzną. Wprost przeciwnie, jesteśmy tutaj tylko pielgrzymami i przychodniami. Czy jednak wiemy, dokąd zmierzamy? Czy kiedykolwiek postawiłeś sobie to pytanie, jeśli byś dzisiaj umarł, gdzie będziesz? Zadaj sobie to pytanie. Jeśli by dzisiaj przyszło zakończyć twoje życie, gdzie będziesz? Gdzie spędzisz wieczność? Wydaje się, że niewielu o tym myśli, a też niewielu wie, dokąd idzie. Niewielu zastanawia się na tym, dokąd pójdą, kiedy zakończą swój ziemski żywot. Jest wiele teorii i ludzkich mniemań krąży właśnie na ten temat. Bardzo często nawet i ci, którzy na co dzień chodzą do kościoła, pytani, co dalej po śmierci, wzruszają ramionami i powiadają, a kto to wie? A kto to wie? Niektórzy sądzą, że uroczystość pogrzebowa wszystko kończy. Grabarz przyklepie łopatą i to już jest koniec. Biblia jednak powiada, że to nie jest koniec egzystencji człowieka. Wiecie, na dobrą sprawę to dopiero początek właściwego życia. Wtedy, kiedy zakończymy życie na ziemi, dopiero wtedy zaczyna się właściwe życie, które będzie się rozciągać na całą wieczność. Posłuchajmy uważnie tego, co mówi Bóg na ten temat w Piśmie Świętym. Wszyscy znamy werset z Listu do Hebrajczyków, 9 rozdziału, werset 27. Znamy go na pamięć, a więc nawet chyba Biblii nie musimy otwierać. Jest tam powiedziane, a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, potem sąd. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem? Co potem? Co potem? To chyba najważniejsza rzecz na świecie. Co potem? Coś jest potem. Tylko co? Tylko co? Czyżby naprawdę nic nie było, skoro Biblia mówi, że potem coś będzie? Czyżby nic nie było? Czyżby było jakieś unicestwienie albo rozpad na atomy, jak niektórzy głoszą? Co ciekawe, nie ma na ziemi takiego zakątka, nie ma takiego ludu, który by nie wierzył w życie poza grobowem. Bez względu, czy są chrześcijanami, czy poganami, czy animistami, czy jakiejkolwiek inną religię wyznają, wszyscy wierzą w życie pozagrobowe. Faktem jest, że różnie ludzie to życie sobie wyobrażają. To jest fakt. Na przykład w kulturze ludu wschodu, gdzie religią jest buddyzm, wierzy się, że ludzie, którzy umierają, znów wcielają się w inne życie i to w zależności od tego, jak ono wyglądało w tym pierwszym wcieleniu. Jeśli lepiej, to wyższy byt. Jeśli gorzej, to w niższe stworzenie. I tak aż do nirwany, a więc do tej szczęśliwości, która ma nastąpić nie wcześniej, jak nie będziemy tutaj żyć aż 547 razy na ziemi. Musimy się urodzić i umierać 547 razy i wtedy osiągamy nirwanę. Tak wierzą buddyści. Możemy się uśmiechać, tylko nie radzę wtedy, kiedy są buddyści wśród nas, bo pewnie by nas zaszczytletowali, że śmiejemy się z ich wiary, prawda? Albo w religii islamu, jeszcze bardziej zaciekawionego narodu, muzułmanie odnajdują drogę do Allaha, czyniąc zadość pięciu filarom wiary. Nie mam czasu dzisiaj o tym mówić, ale niektórzy z nich wierzą, jak słyszeliście, że zabicie jak największej ilości niewiernych ofituje nagrodą 79 w raju, który jest tuż po śmierci i ludzie czasem zupełnie młodzi wysadzają się w powietrze w wszelkich zamachach terrorystycznych, bo oni naprawdę w to wierzą. My się uśmiechamy, ale oni w to wierzą. W starożytnej Grecji wierzono, że niejaki Charon, starzec z siwą, długą brodą, przewoził duszę ludzkie przez rzekę Styks. Za swoje usługi pobierał opłatę, monetę o wartości jednego obola. Dlatego zgodnie ze zwyczajem obowiązkiem rodziny było umieszczanie monety albo w ustach, albo na oczach zmarłego, żeby Charon miał z czego ją pobrać. Wiecie, że ja ten zwyczaj obserwowałem w Polsce jako małe dziecko. Dzisiaj już się go nie stosuję. Ja pamiętam, jak dziś, jako taki mały chłopiec, byłem gdzieś na jakimś pogrzebie i w kostnicy zdziwiłem się. Leży człowiek na katafalku, w trumnie, prawda, i na oczach ma pieniądze. Mówię, no szkoda pieniędzy, prawda, ale miał pieniądze, tak ludzie chowali i tak wierzyli. I ten srogi starzec Charon wywozi duszę za rzekę, w pustkę, skąd nie było żadnego powrotu, ani żadnego życia. Tak wierzyli w starożytnej Grecji. A nawet i wtedy, kiedy powstawał Nowy Testament, kiedy Ewangelia dotarła do ludzi z Koryntu, w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa, nowo nawróceni chrześcijanie w Koryncie, którzy byli ludźmi edukowanymi właśnie w tradycji greckiej filozofii i kultury, gdzie śmierć była odejściem do krainy cieni, żyli w przekonaniu, że ciała zmarłych nie mogą być powtórnie przywrócone do życia, ani ich ciała, ani ciało Chrystusa. Dlatego też apostoł Paweł musiał ich przekonywać, że taka wiara wykluczająca zmartwychwstanie jest zupełnie bezsensowna i bezwartościowa. Wielu filozofów przeszłości, jak i współczesnych, traktuje życie pośmiertne jako wielką niewiadomą. Jedni nazywają śmierć wkroczeniem wielkie być może, inni wielkim skokiem ciemność, a inni, tak jak wielki filozof niemiecki Nietzsche, który głosił nihilizm, a więc nic nie ma, śmierć Boga głosił, taką filozofię twierdził, że rzeczywiście Bóg umarł, a więc nie ma nic i nic się z człowiekiem później dalej nie dzieje. Ostatnio w internecie może też oglądaliście, taki dowcipny napis krążył. Było napisane tak. Bóg umarł, myślnik Nietzsche, rok 1883. I pod spodem. Nietzsche umarł w podpisie Bóg, rok 1900. A co z naszymi wierzeniami na temat wieczności, życia po śmierci? Czy jest coś poza śmiercią? Gdzie przebywają umarli? Czy jest jakaś druga strona życia? Czy szczęśliwość i realność życia wiecznego to tylko mrzonka, wymysł ludzkiego rozumu, pocieszenie dla naiwnych? Czy rzeczywiście grób miałby być końcem wszelkiego życia? Tak nauczają między innymi te świadkowie Jehowy. Trudno nawet ocenić, jak wielki procent ludzi, chociażby dzisiaj żyjących, wierzy, że coś może być dalej. Pominąwszy fakt, że niemal wszystkie religie świata, chrześcijańskie i niechrześcijańskie, jak mówiłem, silnie podkreślają rzeczywistość życia po śmierci, to temat dla wielu ludzi pozostaje jakby nierozwiązany. Wielu ludzi, czasem nawet dobrze wykształconych, zajmujących wysokie pozycje społeczne, bardzo otwarcie mówi: śmierć to koniec wszelkiej egzystencji. Ci ludzie nie wierzą w życie pozagrobowe. Dla jednych to zwykła niepewność, dla innych to mrzonka lub sfera przynajmniej pobożnego życzenia, dla jeszcze innych to jest absolutna pewność, że śmierć to koniec wszelkiej egzystencji człowieka. Ktoś powiada: nikt nie może wiedzieć, co tam jest po drugiej stronie. Nikt jeszcze stamtąd nie przyszedł, aby nam opowiedzieć. To niemożliwe, aby z prochu na nowo powstało życie. Nawet dla ludzi, którzy deklarują się jako chrześcijanie, jako praktykujący wierzący, którzy chodzą do kościoła, zagadnienie życia po śmierci jest ciągle niewiadomą, wielką niewiadomą. Wprawdzie w apostolskim wyznaniu wiary deklarujemy, ci z nas, którzy chodzili do kościoła, wierzą, bo w kościele jest to powtarzane: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, prawda, i dalej, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen. Tak mówiąc ludzie co niedzielę. Cóż z tego, że te słowa są wypowiadane na każdym nabożeństwie? To przecież jest język kościoła, część liturgii, religijna formułka, którą można i należy wypowiadać, którą wypada powtarzać za innym, nie myśląc o jej treści, często nie rozumiejąc jej znaczenia. Słowo wierzę wypowiadają usta, rozum zaś i serce jest dalekie od zawartych tam prawd. Ludzie powiadają: a my tak wiemy swoje, my wierzymy w swoje, my wiemy swoje. A może lepiej nie zastanawiać się nad tym nierozwiązanym? Nie zastanawiać się nad tym, co nie można zbadać? Może lepiej wsadzić głowę w piasek i mówić: nie ma problemu, nie ma, mam inne zmartwienia w tej chwili, pożyjemy, zobaczymy. Tak wiele ludzi mówi, tak wiele ludzi się nastawia. Może lepiej ignorować przyszłość i nie zaprzątać sobie głową myślą o śmierci, gdy życie jest tak piękne. A co będzie? No to będzie, to będzie, to przyjdzie. Prawda? Czy wiesz jednak, człowieku, że życie na ziemi nie trwa wiecznie? Że tak czy inaczej, prędzej czy później, to nie ma znaczenia, będziesz musiał zmierzyć się z problemem wieczności? Nić życia Bóg może przerwać w każdej chwili. Czy nie widzisz tego wokół siebie? Pójdź na cmentarz, zobacz na nekrologii, w jakim wieku ludzie umierają. To szczęście, kiedy dożywają 80 lat, jeszcze większe szczęście, kiedy dożywają 99 lat, ale są nagrobki dzieci, są nagrobki młodzieńców. Czasem w zupełnie nieoczekiwanych momentach musimy pożegnać się z naszym życiem. Powiadamy, starzy muszą, młodzi mogą. Ale najważniejsze pytanie: a co ze mną? Co ze mną? Co z nami? Biblijna wiara powiada: wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ta wiara oparta nie jest na ludzkich domysłach, na fałszywej nadziei, lecz na obietnicy samego Boga i Jego niezmiennym Słowie. To wiara oparta jest nie na dogmatach Kościoła, czy filozofii, bądź ludzkiej spekulacji, lecz na Bożym objawieniu o wiecznego planu życia wiecznego dla wierzących i ufających Bogu i Jego Słowu. Dla tych, którzy okazują Mu posłuszeństwo, posłuszeństwo Chrystusowi i których On usynowił, właśnie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Biblia powiada: błogosławieni, innymi słowy mówiąc, szczęśliwi są odtąd ci, którzy w Panu umierają. Aż trudno w to uwierzyć, bracia i siostry, że można być szczęśliwy umierając. I to nie dlatego, że przykuty chorobą czy też smutkiem beznadzieją, samotnością, problemami ponad siły. Mam już dość życia i chciałbym stąd odejść. Ale dlatego, że wiem, komu zawierzyłem. Wiem, kto stoi za mną. Wiem, kto przeprowadzi mnie przez Dolinę Cienia Śmierci. Wiem, z kim spędzę wieczność i wiem, dokąd idę. Dlatego możemy być szczęśliwymi. Dlatego możemy być błogosławionymi. Śmierć i co dalej? No cóż, szkoda mi niewierzących. Oni nic nie wierzą. Skazani są jedynie, no właśnie, na co są skazani? Na wiarę. Tak, niewierzący są skazani na wiarę, bo wierzą, że śmierć to jest koniec wszystkiego. To grób 2 metry pod ziemią. Dla takich ludzi faktycznie nie ma żadnej nadziei. Biblia jednak powiada, gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa, daremna byłaby wiara nasza. Bylibyśmy ludźmi najbardziej pożałowania godni. Z kolei niektórzy sądzą, że nie jest ważne w to, co wierzysz, ważne jest, byś tylko w coś wierzył. Powiadają przy tym, że każda religia jest dobra, bylebyś tylko dobrze żył i to wtedy znajdzie się w niebie. Jak będziesz dobrze żył, to znajdzie się w niebie. Tak przynajmniej ludzie niektórzy sądzą. Czy to prawda? Czy to prawda, bracia i siostry? Tylko Chrystus daje nam gwarancję życia wiecznego. Bracia i siostry, porównajmy Jego ofertę Chrystusa z tymi, które podsuwają nam inne religie. Judaizm na przykład uzależnia zbawienie od oceny moralnej, która dokona się w dniu sądu. Hindusi spodziewają się właśnie wielokrotnej wędrówki swej duszy po wszechświecie. Buddyzm ocenia ludzkie życie według 4 szlachetnych prawd oraz szlachetnej 8-radkiej ścieżki. Muzułmanie odnajdują drogę do Allaha, czyniąc zadość 5 filarom wiary. Niektórzy historycy z tego powodu stawiają Jezusa w jednym z szeregu i z Mojżeszem, i z Mahometem, i z Konfucjuszem, i z innymi wielkimi przywódcami duchowymi. I niektórzy powiadają, wszyscy są dobrzy nauczyciele, wszyscy wskazują drogę do nieba. Wszyscy mówią to samo, może innym językiem, ale to samo. Czyżby tak? Jezus się na to nie zgadza. Jezus oświadcza, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Czy wszystkie ścieżki prowadzą do nieba? Czy każde podejście do Boga jest właściwe? Popatrzmy tylko na niektóre różnice. Chrześcijanie twierdzą, że Chrystus został ukrzyżowany. Wyznawcy islamu temu zaprzeczają. Czy rację mają mieć jedni i drudzy? Judaizm odrzuca Chrystusa jako Mesjasza. Dla chrześcijan jest to podstawa ich wiary. Któraś ze stron musi się mylić, prawda? Buddyści wypatrują nirwany, jak powiedziałem, która ma nastąpić nie wcześniej jak po 547 reinkarnacjach, a chrześcijanie wierzą w jednokrotne życie, jedną śmierć i obcowanie z Bogiem w wiekuistej radości. Czy te poglądy wzajemnie się nie wykluczają? Humaniści nie wierzą w stworzone życie. Jezus twierdzi, że jest źródłem życia. Ktoś tu mówi nieprawdę. Hindusi są politeistami, wierzącymi w Boga bezosobowego. Wyznawcy Chrystusa wierzą w jedynego Boga. Ktoś musi się mylić. I wreszcie każda niechrześcijańska religia mówi, możesz zbawić się sam. To wszystko zależy od ciebie. Jak będziesz dobrze czynił, zbawisz siebie. Jezus powiada, zbawia cię moja śmierć krzyżowa. Jak to możliwe, by wszystkie religie wiodły do Boga, skoro są aż tak rozmaite? I tak rozmaicie nauczają. Ale czy to oznacza, bracia i siostry, że my, chrześcijanie, najlepiej wierzymy? W nurcie chrześcijańskiego kościoła powstało wiele niezgodnych z Księgą Bożą obowiązującą każdego chrześcijanina nauk, które są fałszywymi naukami zaczerpniętymi wprost z pogańskiej religii. Również nauka o życiu wiecznym, o losie człowieka po śmierci powstało w tym obrębie chrześcijaństwa wiele sprzecznych nauk właśnie z Pismem Świętym. Na przykład przeżywaliśmy święta te 1 listopada i tak wielu ludzi wierzy w Polsce sądzi, że po śmierci mogą jakoś wykupić duszę swoich bliskich poprzez modlitwę. Zapalenie znicza czy przez mszę za umarłych, dając pieniądze, ofiarując do kościoła pieniądze na mszę, aby modlić się za umarłych. Dajesz pieniądze, a ksiądz będzie się modlił, by jak najszybciej wykupić duszę z czyśćca. Czy to jest biblijna nauka? To jest diabelska nauka. To jest diabelska nauka. To jest nauka z piekła rodem. Powiedzmy to wyraźnie. Chodzi tu tylko o pieniądze. Chodzi tutaj o wyłowienie pieniędzy. I jakieś to miało być sprawiedliwe, że ten, który ma pieniądze, może opłacić wiele mszy, będzie szybciej w niebie. A ten biedak, który nie ma pieniędzy, będzie tam pewnie przesiadywał nie wiadomo ile wieków. I ciągle mało. Kochani, odchodzimy z tej ziemi jako ludzie zbawieni bądź potępieni na wieki wieków. Do której kategorii należysz? Gdybyś dzisiaj umarł, jesteś zbawiony czy potępiony? Zbawiony czy potępiony? Nie ma trzeciej drogi. Czasem na grobach można spotkać takie napisy: będziesz żył albo będziesz żył w moim sercu na wieki, prawda? Ktoś ładnie pisze, ale to też nie jest chrześcijańska wiara. W sercu człowieka zmarły będzie żył najwyżej kilkanaście lat, potem się zapomina. Prawdziwe jednak życie nie jest w myślach innych żyjących ludzi, gdyż ci ludzie sami są śmiertelni i zapominają. Na pewno pamięta każdy z nas swego rodzica, prawda? Jeśli jeszcze żyje, chwała Bogu. A jeśli już odszedł, pamiętamy mamę swoją, tatę pamiętamy. Ilu z nas pamięta swoich dziadków? Ręka do góry. Jest sporo ludzi. Okej. Okay. Ile z nas pamięta swoich pradziadków? Kilka lat. Ilu z nas pamięta pradziadków? Nawet imienia ich nie znamy. A przecież to nasza rodzina. Będzie żyła w naszych sercach na wieki. To nie jest chrześcijańska wiara. Prawdziwe życie jest w Chrystusie Jezusie. Jeśli do Niego należymy, jeśli uwierzyliśmy Mu z całego serca, a potem daliśmy się ochrzcić i był to świadomy nasz wybór i w wierze dokończyliśmy nasze życie, nie odstępując od Boga, mamy zagwarantowane życie wieczne z Nim. Przypomnijmy dzisiejszy tekst. Jak postanowione jest ludziom umrzeć, raz umrzeć, a potem sąd. Co potem? Nic potem? Koniec? Życie w sercu innych ludzi? Czyściec? Co potem? Potem sąd. Sąd Boży. I jeden wyrok. Nieodwracalny wyrok. Wieczny wyrok. Będzie to życie wieczne w niebie z Jezusem lub wieczne potępienie w piekle z księciem świata, z diabłem. Z kim chcesz być? Spędzać wieczność? Wiecie, najdziwniejsze jest to, że ten Boży wyrok nie będzie uzależniony od tego, jak pobożnie i sprawiedliwie żyliśmy na tej ziemi, i ile dobrych uczynków udało nam się dokonać. Choć wierzę, z innej strony Biblia podkreśla to, że Bóg oczekuje od nas właśnie takiego życia pełnego uczynków Bożych. Ale do nieba nie idziemy za nasze dobre uczynki. Nikt nie trafi do nieba z powodu tego, że dobrze żył na ziemi, że jakieś dobre uczynki pełnił. Podobnie i do piekła nie trafiamy za nasze złe uczynki. Czasem ludzie powiadają, o, ten to nagrzeszył, ten to jest potępienia godny. Tyle, ile on złego zrobił, to piekło ma zarezerwowane. Ale nie dlatego, że on coś złego zrobił, pójdzie do piekła. Nie dlatego go Bóg tak osądzi. Kiedy staniemy na tym sądzie, Bóg będzie miał tylko jedno pytanie i będzie się liczyć jedna najważniejsza rzecz w naszym życiu. To pytanie było, czy w swoim życiu poznałeś Chrystusa i czy oddałeś Mu swoje życie? Czy poszedłeś za Nim? Co z nim zrobiłeś? Co zrobiłeś z moim synem? Zapyta Bóg. Odrzuciłeś go? Zignorowałeś go? Zlekceważyłeś go? Chociaż tyle razy cię zapraszał, a ty poszedłeś swoją drogą? Czy też przyjąłeś go? Czy jest on twoim panem, czy nadal go ignorujesz? Nikt z nas nie lubi myśleć o wiecznej karze. Wolimy wymigiwać się od tego tematu, żartować na temat piekła, wyśmiewać się, rysując je w zupełnie jako takie zupełnie przyjemne miejsce i życie. Kiedyś oglądałem taki filmik, prawda, mówiłem już o tym, że w piekle było bardzo przyjemnie, a w niebie bardzo nudno, więc wszyscy woleli iść do piekła. Ale to nie jest prawdziwy obraz. To nie jest to, co czeka nas. Coraz mniej kazań mamy wprawdzie na temat piekła. Ktoś kiedyś powiedział, piekło zniknęło, a jakoś nikt tego nie zauważył. A jednak biblijni autorzy wiele mówią o piekle, wiele mówią o nieprzeniknionych ciemnościach, o wiecznej zagładzie, wiele mówi o płaczu i zgrzytaniu zębów. To jest właśnie to miejsce. przygotowane dla każdego, kto zignorował Boże zaproszenie, kto z Bogiem się nie pojednał. To jest prawda, że nawet ludzie, którzy nie chcą mieć nic do czynienia z Bogiem, wciąż cieszą się Jego dobrodziejstwami. Czasem mamy o to pretensje. Mówi, jak to? Ten niewierzący tak dobrze mu się powodzi? Niewierzący dobrze mu się powodzi. Ale, kochani, to jest łaska Boża, której ci ludzie sobie nie uświadamiają. Bóg jednak oczekuje na ich pokutę, nawrócenie i pojednanie się z Nim. Jeśli jednak spędziłeś życie, powtarzając Bogu, by był cicho, to w piekle przekonasz się, że Bóg uszanował twoją prośbę. Piekło jest dla tych, którzy na widok Jezusa krzyczą, nie chcemy, aby ten panował nad nami. Czy kiedy staniemy przed Bogiem, ośmielimy się zarzucić mu niesprawiedliwość? Czy zarzucamy Bogu niesprawiedliwość, kiedy mówimy, on może posłać miliony ludzi do piekła? Ale on wejście do piekła oznakował taśmą odblaskową, porozwieszał na nim miliony znaków ostrzegawczych, by zejść po stopniach w głąb piekieł i nie widzieć tych znaków ostrzegawczych, trzeba zatkać sobie uszy, trzeba zakryć oczy, a nade wszystko zignorować najbardziej wstrząsającą ofiarę złożoną przez Jezusa Chrystusa, bo to On umarł na krzyżu, a później stąpił do piekieł, byśmy nigdy nie musieli się tam znaleźć. To On tą drogę wybrał. Ta droga nie jest dla ciebie. Ta droga nie jest dla mnie, dla nikogo z nas. Jedynie On wstąpi do piekła i nie chce, aby ktokolwiek z nas tam wstępował. Ja wiem, że dla tych, którzy idą za Chrystusem, ta ziemia może czasem wydawać się piekłem. Niektórzy tak mówią, o piekło, co tam pastor mówi? Ja mam piekło na ziemi. Kiedy żyję z moją żoną albo powiedzmy mam tyle trudności, to jest więcej niż piekło. Ale dla tych, którzy Go odrzucają, którzy odrzucają Chrystusa, ta sama ziemia stanowi jedynie dostępne im niebo. Wiecie o tym? Innego nieba już nie doświadczą. To, co nazywają piekłem, to jest dostępne dla nich niebo i innego nieba nie doświadczą. Dlatego też i dzisiaj jest ten moment dla każdego z nas, abyśmy pomyśleli nad swoim życiem. Dokąd zmierzamy? Dokąd idziemy? Co potem, gdy odejdziemy z tej ziemi? Najdziwniejsze jest to, że choć na ten temat śmierci mamy różne poglądy, zdania, opinii, to kiedy ona przychodzi, nie chcemy wpaść jej w objęcia. Boimy się śmierci. Pytanie tylko brzmi, której śmierci się boimy? Jeden z ojców Kościoła, święty Augustyn, napisał tak. Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała. Natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać się powinni, to jest odłączenie od Boga. I Bóg dzisiaj daje szansę, jednakową szansę, tobie i mnie, byśmy razem z Nim mogli żyć na wieki. Czy wierzysz w to? Czy powiesz, a bajki, a, pomyśl o tym później. Niechby ta okazywana łaska, o której dzisiaj mówi nam również brat Byćko, w Jezusie Chrystusie będzie nad nami, będzie nad naszym narodem, będzie nad naszymi rodzinami, bo przecież kroki Jego już są słyszalne, już przychodzi. Czy zdążysz się z Nim pojednać? Czy zdążysz uczynić tą rzecz najważniejszą w twoim życiu? Wszystko inne może zostawić, ale ta najważniejsza rzecz jest do wykonania dzisiaj, nie jutro, dzisiaj, dzisiaj. Chciałbym bardzo zachęcić jeszcze te osoby, które lekceważą Go, które ignorują Jego głos, aby tego nie czyniły. Imię Chrystusa wzywam was do tego, abyście mogli nawrócić się całym sercem, dać się ochrzcić i żyć z Nim aż do końca swoich dni, stać się Jego dzieckiem, bo wtedy w Chrystusie wieczność jest zapewniona. Chciałbym, abyśmy powstali i też dzisiejsze nabożeństwo skończyli krótką modlitwą. Chciałbym jednak modlić się za tymi, którzy być może i dzisiaj się wahają. Wiedzą, że powinni to zrobić, wiedzą, że nigdy tego nie zrobili i wiedzą, że gdyby dzisiaj zamknęli oczy, gdyby dzisiaj przyszło im odejść z tego świata, wiedzą, że byliby ludźmi potępionymi. Nie są pewni swojej wieczności razem z Chrystusem. Nie są pewni tego, gdzie spędzą wieczność. Dlatego też przede wszystkim dzisiaj o te osoby chciałbym się modlić. Jeśli należysz do takich ludzi i chciałbyś dzisiaj powiedzieć, Boże, zbaw mnie. Boże, chciałbym stanąć po Twojej stronie. Boże, jestem do Twojej dyspozycji. Chciałbym Ci być posłuszny. chciałbym, abyś Ty zamieszkał w moim sercu. To dzisiaj deklaruję to wobec aniołów, wobec siebie, wobec całego zgromadzenia, że tak ma być. A wy, bracia i siostry, pomóżcie, modlić się za mnie, aby Bóg rzeczywiście dotykał moje serce. Czy jest dzisiaj ktoś wśród nas, kto taką modlitwę chciałby wznieść? Niech nie na chwilę podniesie swoją rękę i za chwilę będzie się o niego modlić. Czy jest ktoś dzisiaj, kto Bogu chciałby oddać swoje życie? Niech Cię Bóg błogosławi. I Ciebie niech błogosławi, tak? Czy jeszcze jest ktoś, kto powinien to uczynić? Wie w swoim sercu, że powinien to uczynić. Ale lekceważy. Boże zaproszenie. Nie lekceważ Bożego zaproszenia. Czy chcesz dołączyć jeszcze do tych osób, kilku, które dzisiaj podniosły rękę? Jeszcze chwilę dam Ci czasu, abyś pomyślał nad swoim życiem. Jeśli to jest Twoim pragnieniem, to nie wymagam od Ciebie wielkich rzeczy. Ale chciałbym, abyś dał znać Bogu i nam, że jesteś na to gotowy. Czy jeszcze jest ktoś? Niech Cię Bóg błogosławi, tak? Czy jeszcze jest ktoś, kto chciałby Bogu dzisiaj powierzyć swoje życie? Módlmy się. Nasz Boże Ojcze, gorąco Ci dziękujemy Ci, że Ty nie zostawiłeś nas bez nadziei Twojej, Panie. Że zostawiłeś nam to potężne światło Twojego Słowa, które wyjaśnia każdy nasz problem. Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem odwiecznym, Bogiem prawdziwym, który nie chce śmierci grzesznika i że dzisiaj również kierowałeś do nas zaproszenie, tak jak kierujesz się każdej niedzieli. Panie, dziękujemy Ci za Twoją cierpliwość. Dziękujemy Ci, Panie, też za to, że wielu z nas mogło skorzystać z tego zaproszenia, ale dzisiaj szczególnie chcę modlić się od serca zatwardziałe, o serca omamione grzechem, o serca, które błądzą w ciemności, o serca, które nie wiedzą, dokąd idą, Panie. Ty zbaw, Ty poślij swoje światło. Ty sam stań na drodze, jak stanąłeś na drodze Pawła, aby ta światłość przenikła serce, abyśmy mogli, Boże, wszyscy razem, z podniesionym obliczem, iść na spotkanie się z Tobą. Panie, tak bardzo Cię o to proszę. Proszę Cię o te osoby, które dzisiaj przez podniesienie ręki zadeklarowały pójście za Tobą. Daj, Panie, aby mogły dopełnić też i tego, co Ty mówisz w Twoim Słowie, aby mogły dać się ochrzcić, aby mogły wiernie do końca kroczyć się za Tobą. Panie, aby też stało się to, co mówi Twoje Słowo i co gwarantuje nam Twoje Słowo, Panie, wtedy, kiedy mówisz, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam sprawię odpocznienie. Boże, dziękujemy Ci, że to odpocznienie jest u Ciebie, Panie, i dziękujemy Ci, że ciągle Twoja łaska jeszcze trwa. O, spraw, Panie, aby nikt z nas się nie spóźnił, aby przed nikim nie zamknięte były drzwi, Panie, aby nikt z nas później nie musiał stukać i pukać drzwi i mówi, Panie, otwórz nam. Panie, wtedy, kiedy będzie za późno, Ty, Boże, znasz te serca, poruszaj te serca i docieraj do tych serc. Ty masz klucze do wszystkich serc, dlatego Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.